Sabah el Heir, Hon Beirut min Warszawia. Dzień dobry, tu Beirut, ale tym razem z Warszawy. Salamat ze stolicy Polski, Warszawy, przede wszystkim dla naszych słuchaczy na całym świecie, ale tym razem dla tych, którzy są w Bejrucie i w całym Libanie. O nich sobie dzisiaj powiemy, ale oczywiście musimy też się przyznać, kto pozdrawia dzisiaj ze studia w Warszawie.
Paweł Rakowski, witam Państwa i witam serdecznie Liban.
Witam serdecznie, Adam Rosłoniec, witam Kazimierza Gajewego.
No, my pozdrawiamy też bardzo tutaj blisko siedzącego pana Dariusza Konkola, z którym się słyszymy co poniedziałek, ale rzadko, bardzo rzadko, co 6 miesięcy mniej więcej mamy okazję się też widzieć. To jest cała przyjemność po naszej stronie, bo oczywiście realizacja tego dzisiejszego programu będzie o wiele łatwiejsza, zwłaszcza dla pana Darka, bo wiadomo, na odległość różnie bywa. No, tak jak zawsze, pozdrawiamy też naszych przyjaciół i współpracowników z studia w Bejrucie. Na pewno nas słucha z całą rodziną pani Bożena Czyszer-Kane, nasza współredaktorka, ale również przewodniczka wspaniała po Libanie. No, Maja pewnie też u Tajek się już obudziła, bo w Libanie to nie godzina, powiedzmy 6:30, mniej więcej, ale to jest już godzina 7:35, także trzeba powoli, powoli wstawać. A co widzą w Libanie za oknem nasi przyjaciele dzisiaj? Chmury. Chmury szare, czarne i deszcz na wybrzeżu. Temperatura wydawałoby się dość miła. 13 stopni w tym momencie w Bejrucie mają nasi przyjaciele. 14 mogą oczekiwać w południe, po to, by wieczorem lekko zejść do 13 stopni. Słońce już u nich, panowie, wzeszło o godzinie 6:41 tamtego czasu, a według wszystkich znaków na niebie i na ziemi ma zajść o 16:56. To już jest 10 godzin i 15 minut. To już jest bardzo pocieszające dla pierwszych turystów, którzy przybyli również, żeby odwiedzić świętego Szarbela, ale żeby korzystać z pięknych, wspaniałych stoków pełnych białego puchu. No, ale ten puch znajdą nie nad morzem, bo tam wysoka temperatura jak na ten okres czasu, ale w górach, w Psiarre, w Cedrach, a tam w tym momencie sprawdzałem -3 i bardzo, bardzo obfite opady śniegu. To znaczy, że no, będziemy korzystać z tych uciech przyjemności bardzo długo, aż mniej więcej do początków maja, a marzec, kwiecień to ta przepiękna możliwość do południa na narty, a po południu w morze ciepłe, bo w tym momencie to jeszcze 19 stopni Celsjusza. A że mamy czym latać, ja to potwierdzam, bo wczoraj przyleciałem naszymi liniami lot, tak praktycznie nawet tego nie poczułem, bo zasnąłem praktycznie, tylko bardzo miłe panie mnie obudziły, żebym też skosztował bardzo fajnego, ciepłego posiłku, co w dzisiejszych czasach jest wyjątkiem. Dziękujemy wszystkim, którzy się przyczynili do tego, żeby ten lot latał, a w tym okresie troszkę rzadziej, ale na narty można się wybrać. No, na początek, żeby wprowadzić nas w ten klimat Libanu, który dzisiaj ma swoje też dość poważne perypetie, posłuchajmy piosenki pani Fajrus, to jest diwa Libanu i całego Bliskiego Wschodu. Piosenka może się wydawać smutna, bo w tym tekście jest mowa o tym, jak pozdrawia ta osoba z całego serca Bejrut, jak całuje morze, jak całuje te piękne domy, ulice, które są duszą narodu libańskiego, gdzie czuć było kiedyś smak chleba, wina, zapach jaśminu, a dzisiaj autorka się pyta, czemu czujemy swąd dymu u gazów uzawiących, czemu tyle matek płakało kiedyś i tyle krwi w tą piękną ziemię libańską w Bejrucie wsiąkło. Ale na koniec ta pani śpiewa i mówi: Liban jest mój, Bejrut jest mój i to jest nadzieja, że wszystko rozpocznie się od nowa. Panie Pawle, a co się dzieje wokół Libanu, do którego przejdziemy za chwilę, u sąsiadów, tych bliższych i tych dalszych?
Oj, się rozmarzyłem tutaj, słuchając panią Fajrusek i też wspominając widoki z Makazi Garden. Niemniej, region generalnie, który w Polsce był dość mocno komentowany i analizowany, udolnie bądź nieudolnie, generalnie tak właściwie wraca do jakiejś takiej stabilności. Tutaj ostatnio w weekend gruchnęła wieść, że ponad 40% izraelskich poborowych unika służby wojskowej. To tak mogę nawiązać do tego, że jeszcze mówił Said Hassan Nasrallah, lider Hezbollahu, rok wcześniej, podając pewnego rodzaju statystyki, które były do tej pory ujawnione, nie były jawne. Związane na pewno jest to, że te 40% poborowych, generalnie jak on gdzieś było tak, że bez wojska nie można było ani pracy, ani studiów zrealizować. Teraz kapitalizm generalnie jest bezlitosny i już mało kto pyta o zaszczytną służbę wojskową. Jak wiadomo, 40% stanu osobowego to jest bardzo dużo jak na taki kraj, tym bardziej, że tutaj w okolicy wrogów jest co niemiara. A propos wrogów Izraela, ostatnio Jordania, bardzo ciekawe ruchy czyni, mianowicie ostatnio Jordańczycy stwierdzili, że nie zamierzają kupować izraelskiego gazu. Gaz, który, przypominam, jest eksploatowany z Morza Śródziemnego i też nasz Liban zahacza dość bujnie. I Jordańczycy stwierdzili w sumie, że 80% obywateli Jordanii są Palestyńczycy, więc oni generalnie jakoś tam zawsze ten sentyment jakiś wiodą. I dlaczego mają kupować swój gaz? Takie komentarze się pojawiły w prasie i w internetach. Jeszcze trzeba tutaj wspomnieć, że Arabia Saudyjska tutaj znowu się męczy w Jemenie. Kolejne potyczki, kolejne jakieś śmiałe rajdy rebeliantów Hutich. Przypominam, rebelianci Hutich, którzy akurat są wspierani przez Iran, którzy dzielnie stawiają opór koalicji pod dowództwem Arabii Saudyjskiej. Kolejne państwa wycofują się z tej koalicji, niejako czyniąc z Jemenu saudyjski Wietnam. No i chciałbym teraz do pana redaktora przejść trochę, ponieważ to wydarzenia, które 2 stycznia na pewno Dahia, jak i też Tyr i Baalbek reagowało dość żywiołowo. Jak te dni wyglądały, panie redaktorze, bo to mnie bardzo ciekawiło.
Przede wszystkim mam pytanie, skąd ten Nasrallah, szef Hezbollahu, rok wcześniej wiedział, co się dzieje w Izraelu i z tą armią i z tymi właśnie unikaniem poborowych? Ja odpowiem, bo to pytanie retoryczne. Pewnie od pana Toniego.
Pewnie.
Skoro to tak słuchacze nasi wiedzą, że Toni wszystko wie, pozdrawiamy go tam w swoim sklepie. Tak, oczywiście ja to śledziłem na bieżąco, bo byłem tym niejako zainteresowany, wręcz cieleśnie. I też przede wszystkim troszeczkę się ucieszyłem, że nie wszyscy spanikowali i nie wszyscy straszyli wojną z Ameryki z Iranem i w ogóle światowej. Okazało się, że przynajmniej z radia Wnet usłyszałem komentarze, że poczekajmy, to nie jest takie straszne. Nie wiem, czy dla pana Pawła Rakowskiego będzie to miłe, przyjemne, czy mniej, ale tylko było 2 ludzi z Polski, którzy powiedzieli, że żadnej wojny nie będzie. Był to pan Macierewicz i pan Paweł Rakowski. Także takie 2 głosy usłyszałem. Resztę to było troszkę, za bardzo szaleńcze. Przede wszystkim najczęściej nieznany człowiek, całkowicie nieznany człowiek, zwłaszcza Europie, już nie mówiąc o Polsce, która leży w Europie, ale jeszcze mniej może się tym słuchacze ogólnie wszystkich rozgłośni radia interesują. Okazało się, że to on będzie tym powodem naszego nieszczęścia. Jednak śledząc dokładnie to, co się od dziesiątek lat na Bliskim Wschodzie dzieje, pan Sulejmani wcale nie przyszedł z niczego. to od bardzo młodych lat był człowiek już, który zaznaczał się pewną umiejętnością dowodzenia przede wszystkim, w cudzysłowie skromnego, bo mówimy tu o cieniu, i to były lata wojny między Iranem a Irakiem. No w tym czasie, ja już to mówiłem, ale dzisiaj to dobitnie podkreślę, był bardzo dobrze oceniany przez wywiad amerykański. Wiadomo, wtedy mamy konflikt z ambasadą amerykańską w Teheranie, zajęciem jej przez studentów i powiedzmy zakładnicy i tak dalej, nie wiadomo, co się mogło w świecie stać. Wtedy no, wywiad amerykański oceniał, to jest człowiek, z którym możemy rozmawiać. I przeskoczę tutaj, bo nie mamy czasu, żeby wszystko mówić. Okazuje się, że on rozmawiał z Amerykanami również w dzień przed swoją śmiercią, że rozmawiał przez ostatnie lata walki przede wszystkim z ISIS i praktycznie to zdobycie Kabulu,
Mosulu.
Przepraszam, nie Kabulu, tylko Kamal. Abu Kamal to jest taka miejscowość na granicy między Irakiem a Syrią. No wtedy dopiero zobaczyliśmy twarz, która dzisiaj, jak pan wspomniał, jest wszystkim znana. Południe Libanu jest oklejone bardziej jego wizerunkiem niż może samego Nasrallaha czy Musa Sadr, jak to było wcześniej. Sadr,
to
niebezpieczne wręcz.
Bardzo niebezpieczne. A jeszcze tak się wtrącę jedno, bo już ostatnio słyszałem, czy nawet kilka godzin temu czytałem bardzo ciekawy komentarz o tym, że następca Soleimaniego, Ismail Ghani, to jest jeszcze lepszy zawodnik, nazwijmy to w cudzysłowie, mianowicie, a nawet słyszałem też taki zarzut, że Soleimaniego zgubiła ten status gwiazdy, że stał się rozpoznawalny. Tak. A Ismailowi Ghaniemu, tak właściwie człowiekowi, który ma tylko 3 czy 4 zdjęcia opublikowane, to na
pewno. Wiemy tylko o nim tyle, że był numerem 2 w tej jednostce elitarnej Al-Quds, czyli był na pewno tym, który wszystko wiedział, z którym wszystko, no, można powiedzieć, konsultował sam Soleimani, i przynajmniej w kręgach pana Toniego mówi się, że to ten Soleimani był tym dobrym, tym, który no, raczej pomagał, raczej był ugodowy, żeby, nie wiem, doprowadzić do dialogu z Amerykanami, natomiast jego wice, a aktualnie szef, raczej optował za rozwiązaniami bardziej radykalnymi. Czyli według podlaskiego przysłowia, że po dobrym panie jeszcze lepszy nastanie, tak mnie uczyli moi dziadkowie, i rzeczywiście to wcale nie lepiej od tej strony, tylko gorzej. Ale z drugiej strony, szanowni słuchacze, trzeba zauważyć, że tak naprawdę poza Hezbollahem i poza jego szefem nikt tak bardzo pana Soleimani nie opłakiwał. Wręcz, no, też w kręgach pana Toniego, że tak powiem, słyszałem bardzo dużo opinii, że Iran, przywódcy Iranu oczywiście, zdawali sobie sprawę, może, że nie to tego dnia, ale że to nastąpi, i tak naprawdę nie zrobili nic, żeby to się nie wydarzyło. A to, co się stało później, że praktycznie no, ten odwet irański to był naprawdę bardzo dobrze przygotowany, żeby nikogo nie zranić.
No tak, no, mieliśmy podobną sytuację w Libanie, bo bodajże latem, że też czekaliśmy tydzień na odwet za drony nad Bejrutem i okazało się, że to z dużej chmury mały deszcz.
Panie Pawle, to było dokładne powtórzenie. Przecież pamiętamy tą dziennikarkę zagraniczną, która weszła do w zasadzie pustych umocnień, gdzie te rakiety spadły, bo tam ich nie było. Tylko, że my, podsumowując to wszystko, możemy powiedzieć, że bardzo dobrze, że tak się dzieje.
Oczywiście jesteśmy szczęśliwi z tego powodu.
Jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, bo dialog jest zawsze naszym priorytetem i zawsze uważamy, że można doprowadzić do pokoju tylko i wyłącznie drogą negocjacji. Tutaj z nami jest, dzisiaj się cieszymy, wiceprezes Fundacji Fenicja im. Świętego Szarbela, również bardzo związany z Radiem Wnet, ale przede wszystkim ten, który sprawia, że tak wielu słuchaczy Radia Wnet mogło nawiedzić Liban, no oczywiście przede wszystkim Świętego Szarbela.
Wywodzi do Libanu.
Tak, to po prostu jest w tym momencie bardzo zakłopotany. I ja mogę tylko odpowiedzieć, że w Libanie nie ma żadnego niebezpieczeństwa względem turystów, względem pielgrzymów. Doświadczaliśmy tylko i wyłącznie pewnych niewygody, dlatego że Libańczycy, którzy protestują, nazwali te protesty wręcz saurą, oni mają tylko i wyłącznie napięku ze swoim rządem. Także możemy śmiało, jak dotychczas, jak na ten dzień, zapewniać, że nasze pielgrzymki będą kontynuowane.
Oj, to bardzo się cieszę, bo właśnie słuchając panów opowieści na temat Hezbollahu i różnych działań, różnych frontów w Libanie i wokół Libanu, trochę się tak obawiałem, ale dzięki film fajne, że mamy to zapewnienie bezpieczeństwa i będziemy o to bezpieczeństwo naszych pielgrzymów dbali jak najbardziej, bo oczywiście w tym roku po raz kolejny pielgrzymi radia i słuchacze i spółdzielcy Radia Wnet wyruszają do Libanu. Te terminy zostaną ogłoszone później, tak żeby teraz właśnie dopasować się z panem Kazimierzem Gajowym, jak te terminy mają być dla naszych słuchaczy przygotowane. No i cieszę się bardzo, że możemy ruszać jeszcze raz z misją przyjaźni polsko-libańskiej, bo ta przyjaźń jest niezbędna, istotna jednak dla rozwoju naszych krajów, a dużo byłoby mówić, jak ta przyjaźń ma wyglądać.
No, mogę tylko dodać, że w Libanie oczekujemy ciągle na nowy rząd, bo ten stary zdymisjonował już ponad 2 miesiące temu i właśnie to oczekiwanie przemienia się również w demonstracje bardziej nasilone, co spotkało się w centrum miasta, tam gdzie my się nie pchamy, bo my przysłowiowo nie chodzimy nigdy tam, gdzie biją. W cudzysłowie, dużo było przypadków ludzi rannych, zarówno po stronie sił bezpieczeństwa, jak i demonstrujących. Wszystko to się ograniczało do znanego wam bardzo dobrze Placu Gwiezdnego. No, tak jak kiedyś Francuzi na Bastylię, tak tym razem Libańczycy, my to młodzi Libańczycy, na parlament, tak jakby chcieli to symbolicznie przejąć. Premier nominowany kilka tygodni już temu, Hassan Diab, dwoi się i troi, żeby ten rząd powstał. Być może nawet dzisiaj będzie ogłoszony lista ministrów. No ale komu najbardziej zależy na powstaniu tego rządu? Czy pan Paweł z daleka obserwując zaryzykowałby, że z których ugrupowania w Libanie najbardziej pragną rządu już dzisiaj?
Pytanie podchwytliwe.
No chyba pana zaskoczę. Hezbollah. No to nie zaskoczyłem. Tak, Hezbollahowi bardzo zależy na tym i to jest dobry moment, dlatego że wczoraj właśnie rozmawiając znowu z Tonim i jego przyjaciółmi, Hezbollah zaczął ustępować. Po to, żeby ten rząd powstał, oddaje w cudzysłowie przysługującą mu władzę przecież w ostatnich wyborach.
Zyskuje spokój
i chyba nie chce, żeby za bardzo się nim interesował świat, bo ostatnio było za dużo mowy.
Za dużo.
Tak, czyli możemy być dobrej myśli. Słyszałem wczoraj wypowiedź byłego ministra spraw zagranicznych jednego z rządów libańskich, pana Maruna Sharbela, który mówi, ten rząd powstanie, ale też upadnie. I co dalej? I zarysował pewną możliwość, o której ja mówiłem 3 miesiące temu, że chyba nie będzie innego rozwiązania jak ogłoszenie stanu wyjątkowego, że armia na moment według konstytucji Libanu ma taką możliwość. Jest taki punkt w konstytucji, który daje możliwość prezydentowi ogłoszenia takiego stanu.
A prezydent to generał.
No to właśnie. I przygotowanie wyborów, bo wczoraj przed parlamentem w tych demonstracjach jest teraz tylko już jedno hasło, że Sejm ma się podać do dymisji, bo wszyscy zrozumieli, że w tej konfiguracji, jaka jest teraz, ona powstała niestety znowu przy okrągłym stole w 1989 roku, gdzie w Arabii Saudyjskiej, w Taif, gdzie panowie wojny podzielili się władzą. niestety podzielili się władzą i tą władzą i pieniędzmi do dzisiaj się dzielą. Także rozmawialiśmy z panem Adamem przed programem. To nie jest problem tych układów wyznaniowego, chrześcijańskiego, muzułmańskiego, bo to nie jest tak, że to tylko muzułmanie kradną, albo tylko, oczywiście mówię o politykach czy chrześcijanie, oni wszyscy kradną i zostali nazwani przez demonstrujących po prostu mafią. I nie ma na to innej rady. Podkreślę tutaj jeszcze dobitnie naszym słuchaczom, to nie jest problem z jakąkolwiek siłą zewnętrzną. Na szczęście. To nie jest problem też dotyczący turystów, pielgrzymów, na których Libańczycy czekają z otwartymi ramionami, bo to jest dla nich być albo nie być. Restauracji, hoteli, nie wiem, firm transportowych, no tym wszystkim, którzy tą turystykę obsługują, bo tak naprawdę aktualnie to tylko turystyka daje dopływ żywego pieniądza. Pieniądza zielonego przede wszystkim.
I to bezpośredniego.
I to bezpośredniego. I na to wszyscy, powiedzmy, czekają. Także my nie życzymy sobie tego stanu wojennego w żadnym wypadku w Libanie i liczymy jednak, że będzie inne rozwiązanie, ale myślę, że do czegoś takiego przejściowo mogłoby dojść i wcale niekoniecznie jutro czy pojutrze, być może nawet to się ciągnąć miesiącami czy nawet latami. Nasi młodzi Libańczycy, którzy demonstrują przeciwko temu układowi mafijnemu władzy, jaki aktualnie panuje w Libanie, również tworzą. Tworzą piosenki, tworzą utwory, sztuki teatralne i rzeczywiście większej czy mniejszej wartości, powiedzmy, artystycznej, ale co jakiś czas pojawia się nowa. I w tym ostatnich dniach na nutę melodii partyzanckiej włoskiej o Bella Ciao powstał tekst, śpiewano mówiony, został nazwany listem, jakby przekazem. I rzeczywiście artysta przed śpiewem wypowiada słowa mniej więcej brzmiące w ten sposób. To jest przesłanie, list od każdego Libańczyka wam wszystkim. Jedno słowo wam powiemy. Odczepcie się od nas. Nie należycie do nas. Nie chcemy was w Libanie. Jesteście mafią. Odejdźcie, a oddajcie wcześniej pieniądze, bo za te pieniądze, któreście ukradli, my ten Liban odbudujemy. I ta piosenka będzie za chwilę, ale jeszcze wspomnę słowo o tym, że ten kryzys wewnętrzny Libanu odbił się bardzo poważnie na sytuacji ekonomicznej w Syrii. Bo okazało się, że to takie przyblokowanie możliwości wyciągania pieniędzy w dolarach z banków libańskich dotknęło bardzo Syryjczyków, którzy nagminnie wykupywali w Libanie dolary, wyciągali je również ze swoich oszczędności, które tam mieli, po to, żeby je przesyłać do Damaszku. Niektórzy nawet mówili, że w tym wszystkim Hezbollah mógł maczać ręce na prośbę Iranu, bo wiemy, że w sytuacji, w jakiej się znajduje Iran, kiedy pewne kanały, powiedzmy, komunikacji finansowej są dla Iranu niedostępne, to po prostu ten kraj często potrzebuje takiej żywej masy. Na koniec przed tą piosenką pragnąłbym też pozdrowić księdza prezesa, prezydenta Caritas Libanu i wszystkich jego współpracowników, ale może szczególnie darczyńców tego Caritas Siedleckiego, bo rok temu rozpoczęliśmy program pod tytułem Dach nad głową wspólnie z Fundacją Fenicja i Caritas Siedlce, który nas wspierał przede wszystkim finansowo, ale też pilnował i co miesiąc sprawdzał, jak to wszystko się toczy. Za te uzbierane pieniądze po prostu odbudowaliśmy razem dwa mieszkania, dwa domy dla dwóch chrześcijańskich rodzin w Aleppo i na naszej stronie niedługo się ukaże również raport taki merytoryczny, jak to wszystko się odbywało. Nie było łatwo, bo w międzyczasie były przeróżne konflikty, wkroczenie wojsk tureckich też w okolice Aleppo, ale ten projekt...
Tylko wojen było.
A tak, ten projekt został zakończony, ludzie się cieszą i przede wszystkim to, co chyba najważniejsze, nie myślą o opuszczeniu tego kraju. Tylko właśnie dlatego, że mają dach nad głową, to bardzo pięknie sformułowana nazwa tego projektu, dach nad głową, chcą tam zostać. I tak jak pytaliśmy dzieci, młodzież z tych rodzin, co najbardziej, o czym najbardziej marzą w życiu, czego by chcieli najbardziej w swoim życiu, to powiedzieli, żebyśmy mieli zawsze nasz dom. Żebyśmy mieli dach, żebyśmy mieli gdzie się wszyscy razem spotkać. Na koniec ta rewolucyjna piosenka na znaną melodię, a słuchaczy zapraszamy za tydzień Alla Rad, jak Pan Bóg pozwoli, już ze studia w Bejrucie. I dziękujemy jeszcze raz panu Dariuszowi, panu Konkolowi właśnie za to, że możemy tutaj razem co poniedziałek tą audycję realizować. Pozdrawiamy serdecznie.
Au revoir.
Pozdrawiamy.